Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, a ze mną w studiu historyk sztuki dr Marta Gudowska. Dzień dobry Marto.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
Dzisiaj opowiemy Państwu o jednym z najważniejszych obrazów bardzo znanego malarza. No to spróbujmy teraz naprowadzić naszych słuchaczy. Cóż to za malarz?
W swojej karierze można powiedzieć, że namalował przynajmniej 3 obrazy o tematyce wydarzeń z Emaus, wieczerzy z Emaus i kilka albo kilkanaście szkiców, to trudne jest do określenia. Ten najwcześniejszy z tych obrazów namalował mając tylko 22 lata.
Czyli zdolna szelma. No nie wiem, czy szelma, ale zdolny.
Oj, zdolny, tak. Mowa oczywiście o Rembrandcie, dla którego ten temat wieczerzy w Emaus z jakichś powodów nie do końca dla nas jasnych był bardzo istotny. Rembrandt, zacznijmy od początku, urodził się w 1606 roku w Lejdzie, jako ósme z dziewięciorga dzieci młynarza i córki piekarza.
I co, jego nazwisko od rzeki pochodziło znanej?
Tak, Van Rijn właśnie pochodzi od rzeki Ren, w pobliżu której znajdował się młyn ojca. Jest taka anegdotka, że Rembrandt już od najmłodszych lat bardzo lubił rysować, rysował po ścianach domu rodzinnego, więc myślę, że ścianą młyna też się oberwało artystycznie.
Ciekawe, czy młyn przetrwał, pewnie nie.
Nie wiem, szczerze mówiąc, ale to jest dobre pytanie.
Może coś by tam się odnalazło, gdyby jednak przetrwał, to by było fascynujące.
Właśnie.
No ale dobrze, młyn młynem, ale potem idzie na uniwersytet.
Tak, w wieku 13 lat rozpoczyna studia w Lejdzie i to jest dość niezwykłe, no bo mamy tutaj syna młynarza i córki piekarza, no raczej status nie taki, że mógłby sobie pozwolić na studia. I Rembrandt też szybko zdaje sobie sprawę, że to uniwersyteckie życie jest nie do końca dla niego. Urywał się z zajęć.
Jest nudno.
Tak, wagarował. Po co? No, żeby przesiadywać na ulicach i szkicować te ulice i ludzi, bo tak naprawdę w portretach się wyspecjalizował, szukał tych emocji w twarzach ludzi.
No ale to był sprytny i zaradny facet, bo jeśli ma się 19 lat i otwiera się już swój warsztat, no to znaczy, że umiesz w życie.
Tak, można tak powiedzieć właśnie. Warsztat dość dobrze prosperował na tyle, że później Rembrandt mógł sobie pozwolić na wyjazd do Amsterdamu i tam kontynuowanie swojej artystycznej drogi jako portrecista. Jeżeli chodzi o ten obraz, to znowu może taki skrót biblijny, bo nie każdy może wiedzieć, o co chodzi. Wydarzenia z Emaus zrelacjonował nam Łukasz w 24 rozdziale swojej Ewangelii.
Czyli mamy... jesteśmy już po zmartwychwstaniu.
Tak, chwilę po zmartwychwstaniu, już ten pusty grób się ujawnił. Dwaj z uczniów Jezusa idą do wioski Emaus, a w drodze przyłącza się do nich przybysz.
Którego nie poznają.
Tak, a którym jest Jezus. Mhm. Oni wtedy rozmawiają o wydarzeniach tych ostatnich dni. Jezus inkognito oczywiście tłumaczy im pisma proroków przepowiadających tę jego misję na ziemi. Uczniowie są nadal nieświadomi, zaczyna się ściemniać i przymuszają przybysza, żeby zjadł z nimi kolację w gospodzie, no bo gdzie będzie chodził po nocy,
tak, jak
już tak dobrze się rozmawiało. Siadają, Jezus odmawia błogosławieństwo, nadal go oczywiście nie poznają, łamie chleb, rozdaje uczniom. No i właśnie wtedy, w tej sekundzie, w tym ułamku sekundy, oni się zorientowali, kim on jest, a on właśnie w tym ułamku sekundy znika.
I bardzo niezwykłe jest to, jak Rembrandt uchwycił to ich zadziwienie.
To ich zadziwienie w tym takim ułamku sekundy, tak? To jest dosłownie, no, milisekunda. I to, jak Rembrandt upakował w ten obraz niewielkich rozmiarów, o czym za chwilę, cały wachlarz emocji i gestów.
Rozmiar tego obrazu, Marto, niewielki, ale talent ogromny. I teraz powiedzmy, jak sobie z tym wszystkim Rembrandt poradził?
Rozmiar niewielki, żeby uściślić, to jest 42 na 37,5 cm i to jest olej na papierze naklejonym na desce.
Na deskę, tak.
Tak, czyli to jest taka trochę kombinacja. Co jest charakterystyczne dla tego obrazu i w ogóle dla twórczości Rembrandta? On tutaj w tym obrazie zagrał jedną taką bardzo mocną kartą, chiaroscuro, czyli to jest taki silny kontrast pomiędzy światłem a mrokiem. Trzeba powiedzieć, że ten termin czasami jest zamiennie stosowany ze światłocieniem, ale w światłocieniu bardziej chodzi o takie ogólne rozłożenie światła i cieni, a nie o tę siłę kontrastu, którą tutaj Rembrandt stosuje.
No bo tu mamy bardzo duży kontrast.
Jasne, on jest na tyle duży, że uwadze może umknąć fakt, że na obrazie są przedstawione 4, a nie 3 osoby. Spójrzmy na to, co się dzieje w głębi, bo mamy tutaj kobietę, która się krząta, obsługuje gospodę. I jak przejdziemy sobie na pierwszy plan, to widzimy, za stołem siedzi zszokowany uczeń, który no dopiero co zajarzył, co się właściwie wydarzyło, tak? Mm-hmm. I ta jego twarz jest naprawdę, no wyraża więcej niż 1000 słów. I on się zwraca do Jezusa, który tak siedzi na luzaku za tym stołem, a do którego stóp, i to już w zupełnej ciemności właśnie, to można przeoczyć, pada drugi z wędrowców. No paradoksalnie ten oświecony, że tak, tak powiem, wiedzą. Tak. I w ten sposób właśnie malarz buduje nam świadomość bohaterów przez tę jasność i mrok.
Odwraca ale, wszystko.
Tak, odwracając ogólnie przyjęty porządek. Światło w tym obrazie pochodzi od Chrystusa, ale oświetla go od tyłu, co nam potęguje takie uczucie napięcia, zdumienia. A ta opowieść Rembrandta staje się w rezultacie starciem takim między światłem a mrokiem, między nadzieją a rozpaczą. No i finalnie między objawieniem...
Życiem a śmiercią.
Tak, dokładnie.
No ale to światło, bo ono też jest niezwykłe, ono podkreśla niezwykłość tej chwili.
Tak, i trzeba powiedzieć, że światło jest nierzeczywiste, bo to światło nie oświetla Chrystusa, bo Chrystus na obrazie sam jest tym światłem.
Jest źródłem tego światła.
Dokładnie. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy na to oczami człowieka nieboskimi, tak,
tak,
to nie da się tak ustawić dwóch modeli, żeby jeden był oświetlony w ten sposób, jak ten zdziwiony uczeń, który dopiero co zajarzył, co się dzieje, a drugi właśnie, czyli Jezus, był oświetlony, a się jakby nie oświetlał, nie?
Tak. Czyli bardziej świecił, niż się oświetlał.
Tak, dokładnie w ten sposób. Czemu tak podkreślałam, że to chiaroscuro jest charakterystyczne dla Rembrandta? Bo to właśnie w Lejdzie on zaczął kombinować z tą techniką i znawcy wskazują, że nie jest to jakby jedyna cecha charakterystyczna dla tego lejdejskiego okresu w życiu artystycznym malarza. Uściślimy, to był okres około 1625-1631. Spójrzmy też na kompozycję tego obrazu, która jest tutaj asymetryczna i dość burzliwa, bo oprócz tego wyraźnie widać dwie takie diagonalne, równolegle przecinające obraz. Możecie je sobie wytyczyć tak, żeby ten zdziwiony uczeń był między nimi. I tak te diagonalne będą biegły. Mamy też tutaj ukryty jeden symbol. Możecie zwrócić uwagę, że ta gospoda no nie jest wyrafinowanym wnętrzem, raczej prostym, raczej nawet obskurnym. Rembrandt zdecydował się upakować tutaj jeden symbol, który jest taki bardzo sugestywny. Światło, które oświetla te obskurne ściany, pada też na worek podróżnika, który jest dokładnie
naprzeciw
Chrystusa. I w tej narracji ewangelicznej Jezus przyjął rolę podróżnika. No i ten worek właśnie tego podróżnika symbolizuje.
A o tym obrazie Rembrandta opowiadała dr Marta Gudowska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.